Radio Kraków Kultura. Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 19 i Radio Kraków Kultura. No, w roli głównej tym razem jest u nas Iwona Hossa. Witam serdecznie, cześć.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się pięknie. Dzień dobry Agnieszko, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tej jakże cudownej audycji.
To ja się cieszę, dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, bo jesteś ciągle w rozjazdach. Ja obserwuję Twój Facebook, więc widzę dokładnie, jak działasz niesamowicie i ile tego było w zeszłym roku, to po prostu ciężko jest aż policzyć, także jestem pełna w ogóle podziwu. Ja tylko powiem, że program realizuje Piotr Kołek. No a my dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, nazwijmy to wokalnej, więc może dlatego zaczęłabym od takiego pytania. Czym dla ciebie w ogóle jest muzyka?
Ho! To pytanie jest tak pojemne, że chyba nie starczy całego cyklu audycji, żeby o tym odpowiedzieć, ale
spróbuj,
myślę, że tak najprościej.
Skoncentrować.
Myślę, że muzyka jest po prostu moim życiem. Nie pamiętam czasu, kiedy żyłam bez muzyki, kiedy nie byłam w muzyce, bo chyba mogę się do tego przyznać, bo to żaden wstyd, wręcz przeciwnie, powód do dumy, że zaczęłam uczyć się muzyki, kiedy miałam 4 lata, kiedy rodzice zaprowadzili mnie do już nieistniejącego w tej chwili w Poznaniu w Pałacu Kultury, dzisiaj to jest Centrum Kultury Zamek, gdzie odbywały się zajęcia właśnie dla takich przedszkolaków, taki rodzaj przedszkola muzycznego, to były popołudniowe zajęcia i chodziłam już wtedy, mając 4 lata, na zajęcia z gry na fortepianie, na zajęcia z rytmiki, poznawałam już nuty. A więc kiedyś gdzieś w jakiejś rozmowie zupełnie prywatnej powiedziałam, że nuty znałam wcześniej niż litery. I to tak było. W związku z tym nie pamiętam czasu, kiedy nie znałam nut, nie pamiętam czasu, który nie był ze mną muzycznie. Oczywiście potem cały cykl kształcenia muzycznego, wszystkie szkoły po kolei. No a potem muzyka stała się też moim zawodem, a więc muzyka jest we mnie, ja jestem w muzyce. No tworzymy na pewno jedność.
Taki niezwykły związek.
Tak, i muzyka też, myślę, że to wiele osób potwierdzi, nie tylko jeśli chodzi o muzykę klasyczną, ale każdy, kto w jakiś sposób czuje się związany w ogóle z muzyką, nawet jako nie wiem, meloman czy fan, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, to myślę, że to potwierdzi. Muzyka pomaga nam też przetrwać bardzo trudne momenty naszego życia, pomaga nas uspokoić, pomaga nam nabrać energii, jest też z nami w momentach radosnych, szczęśliwych. Także ta muzyka ma, myślę, że dużo większy wpływ na nasze życie, niż często zdajemy sobie z tego sprawę.
I to chyba dotyczy także tych, którzy związani są tą muzyką z drugiej strony, czyli ci, którzy słuchają was, wykonawców, że muzyka w bardzo podobny sposób działa. Ja sobie przypominam, że jeżeli coś puszczam w jakimś momencie, mam jakieś takie, nie wiem, muzyczne życzenie, żeby sobie w domu czegoś posłuchać, to jest właśnie zależne od tego, w jakim jestem nastroju, tak naprawdę.
Czego potrzebujesz w danym momencie.
Tak.
I mamy ten luksus, że możemy sobie dzisiaj, szczególnie kiedy mamy dostęp do różnych platform streamingowych, gdzie ta dostępność muzyki jest tak wielka, jak jej nie było nigdy w historii całej świata, to możemy sobie właśnie tę muzykę na życzenie zaprezentować, posłuchać, zatopić się w niej, czy właśnie nabrać energii. Często sportowcy mówią o tym. Zwróciłam na to uwagę. Sportowcy przed zawodami, czy przed meczem, siatkarze, jestem kibicem siatkarskim,
to
więc
tak
tutaj siatkarzami będę się podpierać, naszymi mistrzami świata, Europy i właściwie wszystkich możliwych aspektów mistrzami, którzy często mówią, że oni muzyką się też też jakby doładowują w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu przed meczem, czyli rozgrzewają, oprócz tej rozgrzewki fizycznej, również słuchają odpowiedniej dla siebie muzyki, tak samo jak sportowcy soliści, jak Iga Świątek.
Iga Świątek jak, właśnie ze słuchawkami
tak,
ciągle.
Tak. Czy kiedyś Adam Małysz, czy no nasi wybitni, Justyna Kowalczyk, nasi wybitni sportowcy soliści, mistrzowie, też właściwie każdy z nich jakiejś muzyki słuchał przed startem, czy żeby się właśnie zrelaksować, czy żeby się pobudzić. A więc no muzyka jest najbliżej i jest bardzo potrzebna. A jeśli jest dobrze dobrana, no to spełnia również tak szeroki wachlarz funkcji.
No dobrze, no to muszę zapytać, jak za tym jest u ciebie? To znaczy, jeżeli ty chcesz się doładować, wyciszyć, nie wiem, wypocząć, słuchasz muzyki, czy raczej potrzebujesz ciszy?
To jest bardzo różnie. Nie ma tutaj jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie ukrywam, że tak jak miałam końcówkę roku poprzedniego, bardzo, bardzo intensywną, październik, listopad, grudzień, miałam sama bardzo dużo koncertów, śpiewałam jako śpiewaczka, ale miałam też ścisły związek z muzyką jako jeden z organizatorów konkursu, międzynarodowego konkursu imienia Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy, a więc w odbiorze tej muzyki, w cudzysłowie, w przymusowym słuchaniu, oczywiście pięknym słuchaniu wspaniałych głosów orkiestry, pianistów. Natomiast są takie momenty, kiedy mam przesyt muzyki, przesyt dźwięków, przesyt hałasu, bo też proszę pamiętać, że my muzycy oczywiście pracujemy w pięknym hałasie, ale w hałasie. W różnych innych zawodach, jak się przekroczy próg, tam iluś decybeli są na to przepisy BHP, to pracownicy są zobowiązani do noszenia specjalnych słuchawek ochronnych i tak dalej. Cała z tym procedura związana i słusznie oczywiście. Tak proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy się śpiewa czy gra w orkiestrze lub z orkiestrą lub z chórem, a jeszcze z chórem i z orkiestrą, przy ogromnym aparacie wykonawczym, z jakim najczęściej ja mam do czynienia, to ta ilość decybeli jest zdecydowanie przekracza wszelkie normy BHP, ale my nie możemy pracować w słuchawkach, więc często to jest taki paradoks trochę oczywiście, ale często mam po prostu, muszę odpocząć od, po prostu od głośnych dźwięków, od hałasu.
Czyli cisza. Cisza.
Cisza, ale też przyroda. Bardzo kocham odpoczywać na łonie przyrody. Czy to jest las, czy to jest łąka, czy to jest po prostu spacer gdzieś z daleka od samochodów, czy mam to szczęście, że mam ogród dosyć duży, więc jak jest taka możliwość i pogoda na to pozwala, to ptaki śpiewające niemalże o każdej porze roku, no może w tej chwili nie zimą, ale o niemal każdej porze roku bardzo mnie relaksują. Takie odgłosy nie miejskie, tylko raczej, nie wiem, wiejsko-leśne, odgłosy przyrody, odgłosy natury. To jest coś, co naprawdę relaksuje mnie w momencie, kiedy mam przesyt po prostu hałasu.
A w Poznaniu, gdzie mieszkasz, na pewno ptaki śpiewają równie pięknie jak w Krakowie.
Na pewno, chociaż myślę, że... znaczy nie myślę, jestem przekonana, wiem to, że w każdym mieście, w każdym miejscu, szczególnie dla mnie ważnym, te ptaki śpiewają trochę inaczej, ale równie pięknie. A jeszcze pięknie śpiewają ptaki w Lusławicach. Może, jeżeli możemy na chwilę się zatrzymać przy ptakach, to pozwolę sobie podzielić się taką krótką historią sprzed 2 albo 3 lat, kiedy to jeszcze dyrektor Adam Balas, który był jeszcze wtedy dyrektorem w Centrum. Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, postanowił przywrócić po wielu, wielu, wielu latach festiwal, wiosenny festiwal De Natura Sonoris, na który składają się 4 koncerty kameralne. Co roku 4 koncerty kameralne i wyjątkowość tego festiwalu polega na tym, że koncerty nie odbywają się w centrum, a odbywają się w dworze. Tak jak właśnie to było kiedyś tam w latach 80. I zostałam zaproszona na jeden z tych koncertów właśnie 3 lata temu. Ten festiwal odbywa się w tak zwany długi weekend majowy, czyli w pierwsze dni maja. I proszę sobie wyobrazić, że miałam wielkie szczęście, bo wtedy przyjechałam z moim ukochanym pianistą Robertem Maratem. Zagraliśmy recz wspólnie, zaśpiewałam, zagraliśmy recital pieśni, głównie polskich, nie tylko, ale pełen recital pieśni. I była tak piękna pogoda, ten początek maja, który jak wiemy czasem potrafi nawet śnieg jeszcze padać, ale była wyjątkowo piękna pogoda, było ciepło, słonecznie, nawet chodziliśmy bez kurtek. Magnolia, ta piękna magnolia, która kwitnie, która rośnie w ogóle przed wejściem do dworu, kwitła w pełni, a te jej kwiaty są po prostu niesamowite. Nigdy nie widziałam takiej magnolii nigdzie indziej na świecie, jak ta, która rośnie przed dworem w Lusławicach. I do tego stopnia była przyjazna aura i było ciepło, że koncert, który się rozpoczął gdzieś tam pod wieczór, pewnie 17-18, publiczność szczelnie wypełniła dwór w Lusławicach, że drzwi wejściowe mogły być otwarte na oścież, bo było tak ciepło. I proszę sobie wyobrazić pieśni Ogińskiego, Gablęca, no Dworzaka, tak jak powiedziałam, nie tylko polska muzyka, Moniuszki, Pendereckiego, które, Żeleńskiego, które wybrzmiały tego wieczoru, brzmiały przy dźwiękach ptasich treli. Ptaki śpiewały tak niesamowicie tego wieczora, że do dzisiaj ten koncert pamiętam nawet nie ze względu na repertuar. Pewnie już bym nie wymieniła wszystkich pieśni, które śpiewałam wtedy, proszę mi wybaczyć. Natomiast doskonale pamiętam ten śpiew ptaków w przerwach między pieśniami. Zarówno my, wykonawcy, jak i widownia słuchała śpiewu ptaków. To było tak niezwykłe przeżycie, tak piękne i tak relaksujące w ramach oczywiście tego festiwalu, że będę na pewno pamiętać na zawsze ten wieczór w Lusławicach.
No właśnie, teraz sobie wyobraziłam tą całą scenerię i też widzę, dlaczego Krzysztof Penderecki tak bardzo lubił właśnie tam komponować, bo on sobie wynosił ten stolik na ganek, siadał tam, otwierał partyturę i właśnie przy tych odgłosach natury komponował swoją muzykę i zawsze mówił, że tam mu się pisało najlepiej.
Wcale się nie dziwię. Właśnie wiele utworów, czy wiele fragmentów utworów, wiele części utworów przecież powstało właśnie na werandzie w Lusławicach z tym pięknym widokiem, z tą z jednej strony ciszą, ale to oczywiście, jeżeli mówimy o ciszy, to nie chodzi o taką ciszę głuchą,
studia,
taką studyjną.
Przykład,
tak. Mhm. Oczywiście są osoby, które też relaksują
Lutosławski
się
na przykład,
właśnie
potrzebowo.
W takiej absolutnej ciszy. Mhm. Natomiast mówimy tu o takiej ciszy, a właściwie nie ciszy, bo to trudno nazwać zupełnym brakiem dźwięków. To są dźwięki przyrody, dźwięki natury, właśnie odgłosy szeleszczących liści, czy spadających igieł, czy właśnie ptasie trele, czy nie wiem, nawet traktor, który gdzieś tam przejedzie i słychać te odgłosy pracy, oczywiście ludzkiej w tym momencie. Natomiast odległość od miasta, brak hałasu miejskiego, naprawdę absolutnie rozumiem tutaj Krzysztofa Pendereckiego, bo mnie też takie dźwięki uspokajają.
No dobrze, że jesteśmy przy Krzysztofie Pendereckim, bo choć ty zadebiutowałaś partią Violetty w Traviacie Verdiego.
Tak, mając 23 lata.
Tak, w Teatrze Wielkim w Poznaniu. I właściwie no, w takim repertuarze, nazwijmy to, typowym dla śpiewaczek, ale to też, że miałaś bardzo mało lat na tak wielką partię, to też
prawda.
Było niezwykłe, prawda? Bo nie miałaś.
I śpiewałam tę partię przez 18 lat bez przerwy w najróżniejszych inscenizacjach, nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach.
No właśnie, ale wydaje mi się, że w twoim życiu, czy można tak powiedzieć, czy się z tym zgodzisz, że w twoim życiu to takie szczególne znaczenie ma w ogóle cała twórczość Krzysztofa Pendereckiego.
Absolutnie tak. I to jest wielki powód do dumy dla mnie, do radości też, do... Oczywiście ktoś może powiedzieć tak, bo jestem w tej chwili zaszufladkowana, że ja śpiewam tylko Pendereckiego. Oczywiście, że nie tylko Pendereckiego, ale skoro z samym kompozytorem, z nim bezpośrednio pracowałam prawie 20 lat, a śpiewam jego dzieła dużo dłużej i w ogóle... Jak tak się kiedyś zastanawiałam, też przygotowując między innymi do tej dzisiejszej naszej rozmowy, tak sobie pomyślałam, kiedy się zaczęła moje zetknięcie pierwsze z muzyką, nie z samym jeszcze Krzysztofem Pendereckim, ale z jego muzyką, to okazuje się, że to było tak dawno i tak można powiedzieć z jednej strony przypadkiem. Ja oczywiście jestem deterministką i uważam, że nie ma przypadków, ale gdzieś ten Penderecki wokół mnie się ciągle, jego muzyka Krzysztofa Pendereckiego, gdzieś do mnie napływała, gdzieś się o nią ocierałam, ją wykonywałam, wcześniej jeszcze nie jako solistka, będąc, znaczy może tak w dwóch słowach powiem, bo pierwsze moje spotkanie jako wykonawcy z muzyką Krzysztofa Pendereckiego było, kiedy jeszcze byłam w średniej szkole muzycznej, czyli miałam lat, nie wiem, 16, może 17, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale na pewno było to przełom lat 80. i 90., kiedy to jeszcze w Poznaniu wtedy istniał wspaniały festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna, odpowiedź na Warszawską Jesień.
Bardzo znany.
Bardzo znany festiwal muzyki nowej, najnowszej, najbardziej współczesnej, aktualnej. Niestety w tej chwili gdzieś tam w jakiejś szczątkowej formie istnieje, no ale można powiedzieć, że na pewno nie w takim kształcie jak w tamtych czasach. I kiedy chodziłam do szkoły muzycznej, wtedy już do tej średniej szkoły, uczestniczyłam w zajęciach chóru kameralnego. I tenże chór kameralny pod dyrekcją Małgorzaty Kwaśnik-Chmielewskiej dostał zaproszenie do wzięcia udziału w Poznańskiej Wiośnie Muzycznej do wykonania bajki dla dzieci Krzysztofa Pendereckiego pod tytułem Najdzielniejszy z rycerzy. Obsada była, powiem szczerze, chyba nie do końca wszystkich pamiętam, ale to już była taka obsada dla mnie wtedy dorosła, bo to byli studenci Wydziału Wokalnego, a ja byłam licealistką. I nasz chór był jako te właśnie wróble i gawrony, więc do dzisiaj pamiętam jeden fragment. Naprawdę byłabym w stanie zaśpiewać fragment Tędy owędy na grzędy bez problemu. Tak mieliśmy to wypracowane. I co było dla nas, była to fascynująca dla mnie muzyka. Na tamten czas zupełnie nieoczywista. Wykształcona jestem przecież klasycznie, czyli wiadomo, oczywiście...
System dur, mol.
System dur, mol, no tam gdzieś tam rozszerzona tonalność, no ale generalnie nie wiem, no barok, klasycyzm, romantyzm, w zasadzie wiele dalej się to nie wychylało, a tu nagle taka odjazdowa muza dla nas, młodziaków, to naprawdę było fascynujące. To nie było proste. Najtrudniejsze było nauczyć się na pamięć tych schematów, które są niekoniecznie symetryczne. Natomiast było to fascynująca, wielka przygoda. Braliśmy udział, te spektakle były, no to było takie trochę koncert, trochę spektakl w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były chyba 2 albo 3 koncerty. W każdym razie na tę premierę przyjechał sam kompozytor i oczywiście nie odważyłam się wtedy do niego podejść w żaden sposób, ale samo to, że ten wielki Krzysztof Penderecki, którego wszyscy doskonale znaliśmy, był z nami, rozmawiał z nami, był obecny na koncercie, to było jak po prostu, jak jakieś no niezwykłe też przeżycie, takie bardzo głębokie dla mnie, jak to trochę jak spotkanie z gwiazdą rocka, którą się kocha. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że kocham tę muzykę, ale to było kiedyś po wielu, wielu latach, gdzieś kiedyś z profesorem tam siedzieliśmy chyba na jakimś lunchu czy kolacji i rozmawialiśmy oczywiście o sprawach bieżących, też o jego muzyce. I wtedy powiedziałam do niego, że zawsze zwracałam się do Krzysztofa Pendereckiego per mistrzu, nigdy inaczej. I w pewnym momencie powiedziałam, mistrzu, ja śpiewałam kiedyś Najdzielniejszego z rycerzy. Przypomniałam tę historię tam przed wielu lat. On na mnie spojrzał tym swoim wzrokiem znad okularów, uśmiechnął się i mówi, to chyba byłaś w przedszkolu wtedy, to jest niemożliwe, że to pamiętasz. Ale faktycznie tak było. Później po już kilku latach, nie aż tak wielu, kiedy już byłam studentką Wydziału Wokalnego i już pracowałam w Teatrze Wielkim w Poznaniu jako solistka, była premiera, była cała produkcja przygotowana, wspaniała zresztą, opery Diabły z Ludem pod dyrekcją wspaniałego, nieodżałowanego Andrzeja Straszyńskiego, genialnego absolutnie dyrygenta, któremu bardzo wiele zawdzięczam i w reżyserii Marka Wajsa-Grzesińskiego. Tak. To była tak niezwykła inscenizacja. Przez wiele sezonów była grana, co warte podkreślenia, finał opery, bo to może nie wszyscy państwo mieli okazję widzieć, nie tak często jest prezentowana, a tutaj reżyser wymyślił, że finałem, czyli to no, tragiczny finał, tak, spalenie ojca Grandier na stosie, odbędzie się na dworze, czyli cała widownia wszyscy artyści, chór, soliści, ogromna masa ludzi, która wychodziła w trakcie muzyki, która w pewnym momencie oczywiście z oczywistych względów musiała być już nie żywą orkiestrą, ale nagraniem na zewnątrz. Cała widownia wychodziła na zewnątrz, na ulicę Fredry, która jest, przy której stoi opera, gmach opery Teatru Wielkiego w Poznaniu. Ruch tramwajowy był wstrzymany zawsze na jakieś tam 2 godziny. Ustawiony był autentyczny stos. Wspaniały Jerzy Mechliński, genialny, absolutnie najgenialniejszy jak dla mnie w historii odtwórca roli Grandiera. Który no, w bardzo charakterystyczny sposób, też w specjalnym kostiumie i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że to nie on był na tym stosie żywy. Po drodze była taka podmianka, o której nikt nie wiedział. Było to bardzo realistyczne i faktycznie ten stos płonął. Później kilka zastępów straży pożarnych zawsze gasiło ten pożar. Ten kontrolowany pożar, tak, oczywiście. Tak. Mhm. A więc nigdy też do tej pory nie spotkałam się z takim rodzajem performance'u, że opera, która właściwie dramat muzyczny, bo to trudno nazwać to dzieło typową operą, który się dzieje oczywiście na scenie w gmachu teatru, że kończy się takim wyjściem tłumu, takim pochodem tłumu, który odprowadza i faktycznie no w sposób oczywiście niegodny, ale zgodny z librettem kibicuje spaleniu na stosie Grandiera. Więc miałam wielki zaszczyt być obsadzona jako Filip w tej inscenizacji, którą też śpiewałam przez wiele sezonów i jedyna solistka niezakonna, nie w habicie tak, zakonnym, tak. Znaczy jeśli chodzi o postać oczywiście, tak? Jeśli chodzi o postać w dziele. I też pamiętam, że Krzysztof Penderecki z Elżbietą przyjechali wtedy na premierę, nawet na przedpremierowy spektakl, byli kilka dni. Bardzo nimi ten spektakl wstrząsnął, w sensie on był wstrząsająco piękny, bo to oczywiście dzieło, wielki dramat, ale przedstawiony w absolutnie niezwykły sposób. Myślę, że gdyby dzisiaj został wystawiony w tej samej inscenizacji, to okazałoby się, że wcale się nie zestarzał i że jest ciągle świeży, aktualny. Może warto kiedyś wrócić do tej inscenizacji niezwykłej. Także
czasem żal, że następne pokolenia nie mogą tego zobaczyć.
Tak, tak.
Prawda?
A to jeszcze był czas przecież przed, to były połowa lat 90., a więc czas przed jeszcze platformami streamingowymi. Nie było tych wszystkich takich działań internetowych, jakie są w tej chwili, że można na całym świecie oglądać spektakl, nawet w czasie rzeczywistym, prawda? Także to było kolejne po kilku latach moje spotkanie już bardziej bezpośrednio, nie tylko z muzyką, ale i z samym Krzysztofem Pendereckim i z Elżbietą Penderecką. No i zupełnie się nie spodziewałam wtedy, nawet nie marzyłam o tym, że za kilka lat rozpocznie się nasza tak ścisła współpraca i nasza wielka przyjaźń przez tyle, tyle lat.
Od czego ona się zaczęła, pamiętasz? Od jakiego utworu?
Pamiętam, że... Oczywiście, że pamiętam, ale pamiętam, że nasze spotkanie zaczęło się od mojej odmowy. I to jest w ogóle niesamowite i niezwykłe. To kolejna historia. Któregoś pięknego dnia byłam na spacerze z psem. Pamiętam, jak gdzieś już były telefony komórkowe i zadzwonił na mój telefon komórkowy numer, którego nie znałam, nie miałam wpisanego w telefon. I odezwała się po drugiej stronie telefonu Elżbieta Penderecka. Więc ja po prostu zwariowałam. Oczywiście pozytywnie. Z zaproszeniem na, no to tam było jakby na kilka, tam chyba z pół roku wcześniej, wiele miesięcy wcześniej, z zaproszeniem na festiwal beethovenowski, który już wtedy był w Warszawie. I pamiętam, że miał to być koncert z dziełem Chrystus na Górze Oliwnej. Oczywiście zanim mówiłam, byłam przeszczęśliwa. Oczywiście od razu powiedziałam, że tak, że wszystko się zgadzam. W ogóle no, to są takie momenty w życiu, które się będzie pamiętało na zawsze. I w momencie, kiedy podała konkretną datę, konkretny dzień, to zamarłam, mimo że jeszcze było chyba z pół roku, dlatego że ja wtedy byłam w ciąży. I na dzień, który był zaplanowany tam 20 któryś, 4, 3, 2, jakoś tak, po 20 kwietnia, miałam termin porodu mojej córki. I przez moment się zawahałam, jak ja to mam powiedzieć Elżbiecie Pendereckiej, że ja już teraz wiem, że nie będę mogła wystąpić. No ale oczywiście odpowiedzialność podpowiadała mi, że muszę te informacje przekazać. I Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że reakcja Elżbiety była taka, że też jej nie zapomnę do końca życia. Ona przede wszystkim bardzo mi pogratulowała, ucieszyła się. Rozmawiałyśmy chyba jeszcze z pół godziny, jakbyśmy się znały od wielu lat. Opowiadała, jak też no, były kolizje terminów, powiedzmy, kiedy ona rodziła swoje dzieci. Więc zadzierzgnęła się już wtedy między nami taka naprawdę niezwykła nić sympatii, która została do końca tak naprawdę, aż do tego niespodziewanego odejścia Elżbiety, z którą ciągle się nie mogę pogodzić, ale no niestety życie takie jest. Nigdy nie wiadomo, kiedy zabraknie drugiego człowieka. Więc oczywiście nie wystąpiłam wtedy na festiwalu beethovenowskim, natomiast dosłownie 2-3 miesiące później, czyli już dosłownie kilka miesięcy po tym, jak urodziła się moja córka Basia, zaśpiewałam po raz pierwszy dzieło Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Krzysztofa Pendereckiego i było to 7 bram Jerozolimy, pierwszy sopran. I były to wyjazdowych kilka koncertów w Paryżu, w Rouen, no w każdym razie Francja. Zupełnie niezapomniane, oczywiście niezapomniane dla mnie przeżycie, bo to było pierwszy raz już bezpośrednio pod jego batutą, z próbami, z koncertami, z całą niezwykłą atmosferą, z tym, jak po raz pierwszy wtedy miałam sposobność zobaczyć, jak publiczność na świecie reaguje na muzykę Krzysztofa Pendereckiego. I to jest to, co ze mną było na każdym koncercie, a było ich, nie wiem, wiele dziesiąt, a może i set, gdyby policzyć dobrze, naprawdę na całym świecie, na wielu kontynentach, że Krzysztof Penderecki był owacje to jest za mało powiedziane. Nie ma takiego chyba słowa w języku polskim, które by oddało te emocje, które towarzyszyły owacjom widowni po właściwie każdym koncercie, bez względu na to, jakie to było dzieło. A szczególnie wtedy, kiedy jeszcze Krzysztof dyrygował swoimi dziełami. Więc zawsze stała nieprzebrane tłumy, a właściwie kolejki wielkie, żeby chociaż zobaczyć mistrza z bliska, żeby poprosić o autograf, później już zrobić sobie z nim zdjęcie po wielu latach. I to też wiele razy, żeby tak zobrazować, o jakiej rodzaju popularności czy uwielbienia mówimy, to też wiele razy takie ukułam kiedyś powiedzenie, z którego profesor Penderecki zawsze się bardzo śmiał, bardzo się cieszył, ale tak brał to bardzo na wesoło. Mówię, przyjechał Michael Jackson. I naprawdę tłumy wiwatowały, bo przyjechał Michael Jackson, więc Krzysztof Penderecki był takim Michaelem Jacksonem muzyki tej najnowszej i naprawdę tak był odbierany na całym świecie.
No właśnie, trzeba to powiedzieć, bo trochę zapominamy i też inaczej patrzymy na swoich, nazwijmy to w cudzysłowie, kompozytorów. Ale przecież Krzysztof Penderecki to był takim twórcą, który właściwie zmienił w ogóle bieg muzyki.
To prawda.
Światowej, prawda? Tak. Bo jeżeli się tak popatrzymy na niego, to nie wiem, najpierw to wejście jego, dość mocne wejście jako tego awangardzisty.
Awangardę, tak.
I ta awangarda, potem jak sam mówił, odwrócił się od awangardy, a właściwie twierdził, że to nie on się odwrócił od awangardy, tylko awangarda odwróciła się od muzyki, a on tak przy tej muzyce pozostał.
I bardzo szybko z tej awangardy wyszedł, kiedy jeszcze to apogeum awangardy w Europie trwało.
Oczywiście, bo już pasja, czyli to jest 66 rok, tak. W tym roku będziemy obchodzić dokładnie 60-lecie tak pasji.
Wyjątkowy jubileusz.
I też śpiewałaś, będziesz śpiewać tą pasję i wiadomo, że to jest utwór niezwykły i w duecie.
I przełomowy też bardzo, również tak dla kompozytora właśnie. Tak,
tak. Właśnie tak, że to był już ten moment, który pokazał, że Krzysztof Penderecki patrzy trochę inaczej na muzykę. Z jednej strony oczywiście eksperymentuje, szuka różnych rzeczy, nowości i tak dalej, ale jak gdyby jedną nogą jest zakorzeniony w tej tradycji.
Absolutnie.
I sam fakt, że sięgnął po taką formę, pasję i jak mówił w ogóle, że jak zaproponował pasję, to powiedział mi, miał wtedy, no nie miał wtedy nawet
33 lata.
33
lata, jak skończył pisać pasję.
Jak skończył pisać, a jak się umawiał na pasję, to miał 30.
Tak.
I właśnie mówił, no jak człowiek jest młody, to mu nawet ręka nie drży. I ja do dziś pamiętam, że dopiero do niego dotarło, że jest pierwszym po Bachu tak naprawdę, zwłaszcza z
tym odważnym, który w ogóle za tę formę się zabrał i I faktycznie, oczywiście muzycznie ona jest, wiadomo, z oczywistych względów zupełnie inna, natomiast no, oparta jest na tekście pasji, na łacińskim tekście i właśnie to zakorzenienie w tradycji. Przecież sekwencja chóru Stabat Mater.
Tak, która była wcześniej w ogóle napisana dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ogóle i funkcjonuje też jako
samodzielny utwór, tak, oczywiście. Tak.
Ale jest niezwykle piękna. Po prostu to jest tak przejmujący.
I w dodatku jest to chyba pierwsze, ale też dzieło Krzysztofa Pendereckiego, które jest tak teatralne w formie.
Bardzo. To pokazało wykonanie z reżyserem Jarzyną.
Tak.
Prawda?
Alvernia Studios kiedyś,
Alvernia
tak?
Studios. Nagrywaliśmy. Przepiękne było to wykonanie. Ja je do dziś pamiętam. Po prostu...
Powstał z tego film, tak.
Tak, powstał film, ale też uczestniczyłam w tym na żywo, będąc tam. Tak. I do dziś pamiętam...
Pamiętasz, jak to powstawało? Jak Grzegorz miał swoje wizje na początku, wydawało się, że trochę odjechane, ale one były tak spójne. Też prowadzenie kamery, w ogóle, nie ale wiem, zdjęcia w lesie i tak dalej.
Słychać było ten tumult.
Tak, tą turbę.
Głosy tych ludzi, to, że to się działo, że to w
że
mieście...
jesteśmy w Jerozolimie w czasach, kiedy ukrzyżowano Chrystusa.
Tak,
po prostu
dokładnie.
Tu i teraz.
To było tak wstrząsające dla mnie wrażenie, że ja nieprawdopodobnie dobrze pamiętam i uważam, że Grzegorz Jarzyna tutaj no, wyczuł...
Wspaniale odczytał dzieło, tak, wspaniale.
Wspaniale odczytał i zresztą Krzysztof Penderecki był bardzo zadowolony. Ale wracając tak w ogóle ogólnie, jak mówimy o chyba takim... wielkości Krzysztofa Pendereckiego, powiedzmy tak, jego osiągnięcia, to chyba chodzi mi o to, że jego twórczość nigdy nie była taką twórczością sztuki dla sztuki. Uh-huh. Ona była raczej takim głosem w dyskusji, który dotyczył, nie wiem, kondycji człowieka, kondycji naszego świata,
spraw ważnych, również
istotnych.
Politycznych, prawda?
Oczywiście.
Przecież Polskie Rekwiem, właśnie. Które...
Też śpiewasz. No
śpiewam, ja śpiewam wszystkie dzieła Krzysztofa Pendereckiego, w których występuje głos sopran solo. Kiedyś policzyłam, tych dzieł jest chyba 19. No, bo one przecież powstawały jeszcze za życia kompozytora, do samego końca niemalże życia kompozytora powstawały. To też jest ciekawe, że tworzył do końca życia, że nie było momentu, że on nagle przestał komponować. Tworzył, przecież zostały też fragmenty Fedry na przykład, tak? Która nigdy nie powstała, opera kolejna.
Czy kolejnej symfonii.
Więc tworzył do końca samego końca. To też jest niezwykłe. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło otwarcie wystawy multimedialnej w Lusławicach w Centrum Pendereckiego.
Pamiętam, też byłam.
Prawda?
Tak.
Mhm. Gdzie bardzo Państwu polecam, jeśli ktoś z Państwa będzie miał okazję, albo proszę specjalnie pojechać sobie, bo przecież to nie jest tak daleko od Krakowa, a właściwie z całej Polski można przyjechać, z całego świata, bo też przyjeżdżają przecież turyści z całego świata, żeby zobaczyć tę piękną okolicę, ten inspirujący park, który w całości powstał, ta 9. symfonia Krzysztofa Pendereckiego, którym jest park w Lusławicach. I podczas zwiedzania centrum bardzo polecamy zwiedzenie, pójście na tę wystawę multimedialną, bo tam na jednej ze ścian przez całą długość wystawy idzie linia życia Krzysztofa Pendereckiego w trakcie tej linii życia datami urodzin i śmierci wielu, wielu innych kompozytorów, nie tylko polskich, bo przecież tam będzie i Strawiński, i Lutosławski, i jeszcze nawet Szymanowski, który zmarł w 1937 roku, więc no, Krzysztof Penderecki miał 4 lata, ale to było za jego życia. Tadeusz Bert, wielu. Nie jestem w stanie w tej chwili wymienić, tam jest kilkadziesiąt nazwisk największych światowych i również polskich w tym kompozytorów, którzy, Grażyna Bacewicz, którzy żyli, tworzyli, urodzili się, umarli i to wszystko się działo w trakcie tego długiego życia Krzysztofa Pendereckiego i to też bardzo działa na wyobraźnię, na moją bardzo podziałało, kiedy sobie zdałam sprawę, że właśnie te trendy muzyczne XX wieku i XXI wieku, które się tak zmieniały, które się tak przeplatały, i tak, tam są również nazwiska oczywiście Henryka Mikołaja Góreckiego czy Wojciecha Kilara.
Wszystkich,
po prostu wszystkich. Kilkadziesiąt nazwisk. I jak sobie uświadomimy, że że Krzysztof Penderecki trwał i tworzył dalej, a te kolejne trendy go dotykały gdzieś tam oczywiście, ale on je tak sprytnie omijał. Trochę zaglądał, trochę omijał. Znalazł ten swój język kompozytorski, który jest absolutnie nie do pomylenia z żadnym innym. Często po paru akordach już wiemy, aha, to jest na pewno będzie utwór Pendereckiego.
Widzisz, to dobrze powiedziałaś, bo to idealnie oddaje to, co mówił Krzysztof Penderecki, że twórczość jest takim labiryntem, że trzeba, żeby iść do przodu, trzeba się czasem cofnąć albo skręcić w bok. I on to realizował, prawda? Miał taką słabość, zresztą posadził labirynty. Możemy wejść do parku, zgubić się w labiryncie, który posadził z grabów i który jest naprawdę ciężko go przejść.
Półtorej godziny zajmuje przejście
tak.
Przez labirynt. Przeszłam i na pewno jeszcze wielokrotnie będę przechodzić.
I to jest niezwykłe odczucie. W ogóle, ale wiesz, chyba wydaje mi się, że fantastyczne w nim jest to, że on po prostu był taki osobny. On tak. Miał tak określoną właśnie swoją twórczość, swoją ścieżkę, która była różna, bo
tak, bardzo różna. Na przykładzie dzieł widać, jak ten język ewoluował. Tak. Tak.
Oczywiście i pewnie będą jeszcze kilkadziesiąt lat i kilkaset lat później dzielić tą twórczość na różne epoki. Zostawmy to. On nie lubił tego szufladkowania.
Znaczy, ale... to w ogóle nie były epoki, bo to tak płynnie przechodziło właśnie, jedno z drugiego, jedno... jak rzeka, która meandruje, prawda, gdzieś w górach.
Ale wydaje mi się, że właśnie ta świadomość tego własnego stylu była na tyle silna, że on pozostawił właśnie taki swój, jak gdyby taką swoją markę, która jest
taki natychmiast... Taki odcisk palca, który jest absolutnie unikatowy.
Niezależnie z jakich lat ten utwór był.
To prawda.
No i teraz, kiedy zapraszałam cię do Niewinnych Czarodziei, to byłam przekonana, że wybierzesz Pendereckiego i wybrałaś Pendereckiego, ale wybrałaś utwór, który nazywa się Credo. I to jest, ponieważ powiedziałaś, że wszystkie możesz wybrać, ale zdecydowałaś się na Credo, który właśnie będziemy słuchać tym razem, ale zanim go posłuchamy, to powiedzmy trochę o tym Credo, bo ja sobie tak pomyślałam, że ja Credo słyszałam w tylu różnych wykonaniach, tak. Bo przecież kiedy było prawykonanie tutaj europejskie w Krakowie pod batutą Helmuta Rylinga, to ty dopiero kończyłaś studia.
Tak, oczywiście.
To był 98 rok i ty dopiero kończyłaś studia.
Pracowałam w teatrze kilka lat, ale faktycznie w tym roku kończyłam studia.
No właśnie. I to
Więc oczywiście jeszcze nie wśpiewałam tych dzieł, tych monumentalnych dzieł oratoryjnych Krzysztofa Pendereckiego.
To jest utwór bardzo przejmujący dla mnie też. Ja kiedyś Krzysztofowi Pendereckiemu zadałam pytanie, czy on jest osobą wierzącą. Mhm. I on odpowiedział, że trudno jest sobie wyobrazić, żeby osoba, która nie wierzy, mogła napisać taki utwór.
To prawda.
Prawda, że dużo w nim jest bardzo przejmujących momentów. Powiedzmy tylko, że to jest utwór, który miał być mszą, no ale to Credo się tak rozrosło, że zostało jako jedna
tak,
część.
Tak, msza nigdy nie powstała, za to Credo urosło do rozmiarów takiego dzieła, godzinnego dzieła, 60-minutowego, które jest jednym wielkim właśnie wyznaniem wiary, ale jakże pięknym, jakże monumentalnym z jednej strony, a z drugiej strony bardzo osobistym i bardzo takim też bardzo introwertycznym.
Tak. I właśnie jak dla ciebie ta partia z tego Kreda, bo nie jest to łatwy utwór tak. Do śpiewania, jakie ona niesie właśnie, niosła dla ciebie problemy? Rozmawiałaś z kompozytorem? Pytałaś
tak,
się, w jaki sposób to wykonywać?
Znaczy ja już jakby weszłam w to dzieło, zaczęłam je wykonywać w momencie, kiedy ono już kilka lat, nie dużo, ale już kilka lat funkcjonowało
w obiegu,
tak. Już było po tej premierze amerykańskiej, po premierze europejskiej. Już
było nagrane.
A więc jakby już ten kanon wykonawczy już był. Został stworzony. Więc o tyle miałam, i łatwiej, i trudniej, bo mając tak wybitnych solistów, którzy też prawykonywali dzieło, to chcąc jakby doskoczyć do ich poziomu, czy jakby nie zawieść, o może tak, nie zawieść kompozytora, to zawsze jest bardzo trudne wpasować się w ten kanon wykonawczy. Natomiast Credo jest utworem właśnie monumentalnym na 5 solistów, duży chór, chór dziecięcy.
Dziecięcy właśnie.
To jest bardzo ciekawe i wielką orkiestrę, też powiększoną orkiestrę symfoniczną. Dlaczego 5 solistów? Ponieważ są aż 2 soprany. Sopran pierwszy, bardzo wysoki, sopran drugi, mezzo-sopran, tenor i bas. I są właśnie 2, można
ten
powiedzieć...
Ten sopran pierwszy wysoki to ty.
Tak, sopran pierwszy
ty
wysoki.
Ty nie masz granicy tego i to fascynowało Krzysztofa Pendereckiego bardzo, tak. Bo pamiętam, że jak dzwonił do ciebie i pytał się, Iwona, zaśpiewasz to?
Ale to jak pisał 8 symfonię, tak. To miałam, jakby już współpracowaliśmy, to faktycznie był taki moment, kiedy jak już powstała 8 symfonia w tej pierwotnej wersji, takiej 40-minutowej, kiedy to jeszcze nieodżałowany świętej pamięci Wojtek Drabowicz, mój wielki przyjaciel, też śpiewał prawykonanie, baryton znakomity, Agnieszka Relis, oczywiście. Też wielokrotnie śpiewałam tę wersję pierwotną, natomiast tam dosłownie 2-3 lata później, 4 chyba, profesor stwierdził, że to dzieło jest za krótkie.
Tak,
to
i trzeba, dopiszę jeszcze.
To ja jeszcze coś, poza tym mam pomysł na, pamiętam, że namawiałyśmy go z Agnieszką, żeby nam napisał duet na sopran mezzo i napisał, jest duet, piękny duet, gdzie imitujemy głosy ptaków, nawzajem się inspirujemy. Gdzie jest tak niesamowicie piękna fraza kantylenowa, tak obiektywnie piękna. Ten duet dla mnie jest chyba najpiękniejszym fragmentem, najpiękniejszą częścią z całej 8 symfonii, którą w ogóle kocham, w ogóle wszystkie utwory, no przez to, że tyle lat je śpiewam też, ale naprawdę ja pokochałam tę muzykę bardzo szybko, bo ona jak raz wejdzie w człowieka, to tak szybko nie wychodzi. A jeśli się ją rozumie i wie, na czym polega ten idiom muzyki Krzysztofa Pendereckiego, to naprawdę ta miłość jest odwzajemniona. I tak, był faktycznie taki telefon kiedyś, słuchaj, bo piszę, wiesz, ten duet dla was, powiedz mi, tak mi tam wychodzi trochę wysoko, czy jaki dźwięk dla ciebie jest, z wysokich dźwięków, optymalny do zaśpiewania w każdych warunkach? No więc skóra mi znowu ścierpła, bo to są takie pytania, wiem, co za tym może iść. Więc powiedziałam wtedy, że dla bezpieczeństwa niech to będzie dźwięk D3 kreślne, wyżej już nie idźmy, bo to jest zawsze ryzyko. No i to D3 kreślne się pojawiło faktycznie właśnie w tym duecie. I oczywiście to jest taki jeden z drobiazgów, ale mogę się pochwalić, że taki maleńki wkład miałam.
No właśnie, ja pamiętałam tą historię, bo tak, opowiadał mi to
tak,
pan
tak.
Krzysztof Pendereck.
Przede wszystkim to jest fascynujące. Wtedy naprawdę mieliśmy ogromną ilość koncertów wspólnych. Jeździliśmy, nie wiem, spędzaliśmy czasem tydzień, dwa w Hiszpanii, bo było tam cała seria koncertów, czy w Wielkiej Brytanii, czy 4-krotnie byłam w Caracas w Wenezueli, za każdym razem z innym dziełem, w tym na przykład 7 Bram Jerozolimy, które fenomenalnie dyrygował Gustavo Dudamel. Fenomenalnie. To w ogóle było...
To w ogóle świetny
absolutnie,
dyrygent.
Ach,
tak.
Geniusz. No, okay. Absolutny geniusz. No, ale i bardzo dużo czasu spędzałam również po prostu z Krzysztofem Pendereckim, z nim, jako z nim, nie wiem, przy śniadaniu, przy kolacji, przy jakimś tam... No, spędzaliśmy wspólnie czas, nie tylko na próbach i na koncertach. I faktycznie... Biorąc pod uwagę, że kompozytor nie był osobą jakąś specjalnie rozmowną, wręcz chętnie sobie właśnie siedział, czytał w ciszy, żeby mu nie przeszkadzać. Mogliśmy siedzieć razem, ale mogliśmy milczeć razem, wcale nie musieliśmy rozmawiać. Ale ta świadomość, że powstają kolejne części dzieła, które gdzieś tam podglądamy, tą pracę kompozytora, to, że najpierw jest jedna część, potem druga, potem jeszcze tercet, potem jeszcze i tak dalej, no jest to... niezwykłe, to jest naprawdę, jestem szalenie wdzięczna i Krzysztofowi Pendereckiemu, ale i losowi jestem wdzięczna, że przez tyle lat mogłam z nim współpracować tak blisko. Oczywiście trzeba tu też wspomnieć o Macieju Tworku, który jest oczywiście w tej chwili największym specjalistą, największym znawcą muzyki Krzysztofa Pendereckiego na świecie, ale też wiele lat wspólnie przecież przepracowali.
Szanowni Państwo, no to teraz chyba czas na muzykę.
Posłuchajmy.
Będzie to Credo Krzysztofa Pendereckiego. 3 części, czyli fragment, 1, 2 i 4. I kto występuje tutaj, a mianowicie Iwona Hossa jako sopran pierwszy, czyli ten najwyższy, Aga Mikołaj, sopran drugi, Ewa Wolak, alt, Rafał Bartmiński, tenor i Remigiusz Łukomski, bas. Orkiestrę Filharmonii Narodowej prowadzi Antoni Witt i jest też oczywiście chór i chór chłopięcy. Także szanowni państwo, zostawiamy państwa z wyznaniem wiary Krzysztofa Pendereckiego. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Iwona Hossa. Bardzo dziękuję.
Pięknie dziękuję. Wielka przyjemność dla mnie. I zapraszam, życzę państwu wspaniałego nowego roku, żeby ten 2026 rok jubileuszowy pasji Krzysztofa Pendereckiego, żeby był wspaniałym rokiem, żeby dla każdego z państwa był taki, jakim go sobie wymarzycie.
Dziękuję bardzo i żegnamy się z państwem. Do usłyszenia. Agnieszka Malatyńska.
Tu Radio Kraków Kultura.